Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Budzyńska, a to jest NGO Stacja. Podcast dla społeczników, aktywistów i osób, które chcą działać społecznie. Opowiem Ci w nim, jak pozyskiwać środki na działania społeczne i o tym, co jest ważne w takich działaniach. Usłyszysz tu też rozmowy z ekspertami z zakresu zarządzania organizacją pozarządową. Jeżeli interesują Cię omawiane tu tematy, zapraszam Cię na mojego bloga i stronę podcastową www.ngostacja.pl. A teraz przejdźmy do meritum. Cześć, dzień dobry, witam Cię w kolejnym, pierwszym takim noworocznym odcinku podcastu. W dzisiejszym odcinku postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy warto w tym roku składać wniosek do programu Aktywni Plus. Będziemy o tym rozmawiać, dlatego że zamawiający, czyli w tym momencie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, która przejęła ten konkurs, wprowadziła bardzo, moim zdaniem, niesprawiedliwe kryteria nadawania punktów premiujących dla oferentów składających wnioski w tym konkursie. Po pierwsze, opowiem Ci, co to jest konkurs w ramach Aktywnych Plus. Po drugie, opowiem Ci o tym, jak zaplanować ten projekt, aby mieć jakąkolwiek szansę na utrzymanie dotacji. A po trzecie, zapoznamy się jeszcze z takimi kilkoma ciekawostkami, na które być może nie zwróciłeś uwagi, czytając regulamin. Ja staram się czytać te regulaminy od A do Z, aby doczytać się też tych rzeczy, które są istotne na etapie realizacji, a o których trzeba pomyśleć już pisząc projekt. Dlatego, że jeżeli ktoś wrzuca jakiś dziwny wymóg na etapie realizacji, na przykład, że trzeba do sprawozdania z oferty trzeba załączyć wszystkie umowy wolontariackie albo na przykład, że są określone wskaźniki w ramach priorytetów, no to w tym momencie dobrze jest to zaplanować już pisząc projekt i dobrze jest też wiedzieć o tym, że takie wymogi są, aby potem jakby nie popłynąć na etapie realizacji projektu. Dodatkowo, jeżeli na przykład jest wymóg wysyłki zapytania ofertowego do 3 oferentów, a my wpiszemy w projekt, że warsztaty będzie realizowała nasza zaprzyjaźniona firma, no to tak naprawdę we wniosku pokazujemy to, że nie przeczytaliśmy regulaminu i że nie wiemy, co będziemy robić i w jaki sposób, i oceniający może nam za to odjąć punkty, bo na przykład zaplanowaliśmy nieprawidłowe struktury dotyczące zarządzania projektem. Od razu na dzień dobry też Cię poproszę, jeżeli podoba Ci się ten odcinek, wyślij go osobie, której on się przyda we wnioskowaniu, a jeżeli będziesz miał ochotę na więcej o Aktywnych Plus, to będę miała taką ciekawą ofertę, o której opowiem pod koniec tego odcinka, dlatego zachęcam Cię do wysłuchania całego odcinka. I tak, czym jest konkurs w ramach Aktywnych Plus? Rząd ma wieloletni program na rzecz osób starszych, Aktywni Plus. Obecny okres programowania to lata 2021-2025 i mówimy o konkursie na 2025 rok. Termin składania jest do 31 stycznia, nie ma godziny, także można do końca dnia składać taki wniosek. I ten wniosek składamy, tak jak wszystkie wnioski już obecnie, przez generator dostępny na stronie rządowej. Link do generatora znajdziesz w notatkach do tego odcinka. Ten program nie jest nowym programem. To jest program, który działa już praktycznie gdzieś tam. Ja pamiętam, pierwsze projekty realizowaliśmy w 2013 roku, dofinansowane z Aktywnych Plus. Wtedy to był tak zwany ASOS. Ale w zeszłym roku, po zmianie rządu, ten program przeszedł takie gruntowne zmiany i pierwszą rzeczą, która się zmieniła, to zmienił się organ prowadzący konkurs. Kiedyś to było Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Obecnie jest to Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. W zeszłym roku były bardzo duże zawirowania związane z konkursem, bo najpierw nie był długo ogłaszany. Wyniki były gdzieś na początku sierpnia i realizacja była od września. To była masakra. Niektóre podmioty dostały dotację, czyli fizycznie środki, dopiero gdzieś w październiku, listopadzie. Czyli miały do wyboru albo angażowanie środków własnych, albo czekanie na dotacje i jakby wydanie na przykład 200 tysięcy w grudniu. To była masakra w zeszłym roku. W tym roku mamy nadzieję, że będzie lepiej. Okres kwalifikowalności wydatków, czyli okres, w którym można realizować projekty, to 1 marca, 31 grudnia. Trochę żałujemy, że Aktywni Plus ciągle nie są projektami wieloletnimi, dlatego że za 250 tysięcy złotych, bo taka jest wartość maksymalna projektu, spokojnie można by było zrobić fajny dwuletni projekt, taki na spokojnie, który naprawdę zmieniłby sytuację wielu osób starszych, a dając tak wysoki grant na rok, a nawet nie na rok, dlatego że jeżeli do 31 stycznia złożymy ofertę, to wyniki będą najprawdopodobniej w kwietniu, co oznacza, że pieniądze będziemy wydatkować od czerwca, czyli mamy pół roku na wydanie 250 tysięcy złotych i to zawsze będzie wydawane takie na szybko. I też to się wiąże z tym, że będzie pół roku przerwy w działaniach na rzecz osób starszych i wydaje mi się, że to na pewno powinno ulec zmianie, bo no szkoda. Szkoda, że przez pół roku seniorzy są pozostawieni sami sobie tak naprawdę w niektórych miejscach. A na co można dostać dotację w ramach programu? Celem programu jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego przez wspieranie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów. Jeszcze do niedawna było tak, że projekty wygrywające w ramach tego konkursu to była tak zwana, powiem to w nawiasie, nie obraź się, od razu Cię za to przepraszam, wieś tańczy i śpiewa, zawsze żeśmy mówili. Że im więcej wycieczek, im więcej imprezek, im więcej takiego rozdawnictwa, tym lepiej. No więc to się zmieniło, dlatego że na początku lat 2000 była kontrola NIK-u w ramach tego konkursu. W notatkach znajdziesz link do wyników kontroli tego rządowego programu i wyszło, że takie działania nie wspierają aktywności osób starszych i że są właśnie takimi działaniami stricte na rozdawnictwo, na taką dobrą zabawę. No więc od 2-3 lat są wspierane aktywności, które rzeczywiście coś wnoszą w życie seniorów i które mają na celu wprowadzenie zmiany społecznej tak, aby poprawić sytuację osób starszych, nauczyć ich czegoś i aby po projekcie te osoby były na przykład bardziej pewne siebie, miał więcej kompetencji cyfrowych, aby się nie dały oszukiwać, aby na przykład miały lepsze relacje sąsiedzkie. Także to się bardzo mocno zmieniło i w tym momencie, jeżeli jedynym Twoim pomysłem na działania jest 14 wycieczek, to najprawdopodobniej, jeżeli tego dobrze nie zepniesz merytorycznie w projekt, to najprawdopodobniej nie dostaniesz dotacji na te 14 wycieczek, bo wycieczka jest, wycieczka się kończy, a potem ludzie oczekują kolejnej darmowej wycieczki. Ciężko jest pokazać jakąś taką zmianę społeczną, planując projekty w taki sposób. Jak będziesz wybierał to, na co chcesz napisać ten projekt, to mamy 4 priorytety w ramach programu. Pierwszy priorytet to aktywność społeczna i to jest priorytet właśnie taki na spędzanie czasu wolnego, wspieranie seniorów mniej samodzielnych i ich otoczenia w miejscu zamieszkania, rozwijanie wolontariatu osób starszych, zwiększanie zainteresowania osób starszych w obszarze rynku pracy, czyli taki bardzo ogólny priorytet, ale już zobacz, że są te takie rzeczy mówiące o tym, że to nie jest tylko imprezka, imprezka, wycieczka, imprezka. Drugi priorytet to partycypacja społeczna i tutaj mówimy o wszelkich formach dialogu społecznego, ale też samoorganizacji społecznej. Mówimy o uczestnictwie osób starszych w podejmowaniu decyzji lokalnych. Tu są rady seniorów, tu są te wszystkie takie rzeczy mające na celu poprawę jakości dialogu z miastem czy z miejscem, w którym żyją osoby starsze. Priorytet trzeci to włączenie cyfrowe, aby osoby starsze nauczyły się posługiwania nowoczesnymi technologiami i priorytet czwarty, przygotowanie do starości i to jest na budowanie relacji międzypokoleniowych, kształtowanie empatycznych postaw wobec osób starszych, ale też upowszechnianie pozytywnego wizerunku osób starszych. I tutaj to jest jedyny priorytet, w którym w projekcie mogą uczestniczyć osoby poniżej 60 roku życia. Ale nie może być ich więcej jak 50% ogólnej liczby osób objętych działaniami. Też a propos tego, o czym mówiłam, że się zmienił ten nacisk kładziony w ramach konkursu, w regulaminie bardzo wyraźnie zaznaczono, że nie będą dawane, przyznawane dotacje na przykład jedno działanie, czyli na jedną konferencję, na jedną wycieczkę, na jeden wyjazd. Tutaj musisz zwrócić na to uwagę. Kolejną rzeczą, na którą musisz zwrócić uwagę, to, że musisz udowodnić, że osoba, której udzielasz wsparcie w projekcie, ma 60 lat. I to się zmieniło, bo w zeszłym roku trzeba było podawać numery PESEL, co było bardzo drastyczne, bo nie wszystkie osoby chciały podawać numer PESEL swój. Seniorzy są już uwrażliwieni na tym punkcie, że nie należy wszystkim i wszystkiemu podawać swojego numeru PESLA, adresu zamieszkania itd. Teraz jest wymagane tylko oświadczenie o tym, że osoba ukończyła 60 rok życia i ten dokument ma się nazywać deklaracja udziału w projekcie. I tutaj, jeżeli będziesz opisywać zadanie rekrutacja, to właśnie musisz wpisać w to zadanie, czy w ten punkt dotyczący grupy docelowej, że podstawą przyjęcia do projektu będzie deklaracja udziału w projekcie. Jeżeli będziesz sięgać po dodatkowe punkty na kierowanie wsparcia do osób z terenów wiejskich i miejsko-wiejskich, to te osoby też będą musiały to oświadczyć. W ramach projektu możesz złożyć jedną ofertę, chyba że jesteś oddziałem terenowym zarejestrowanym w KRS-ie i jeżeli masz taką sytuację, że na przykład jesteś związkiem emerytów i twój zarząd główny jest w Warszawie, a ty działasz na przykład w Katowicach, to doczytaj ofertę albo napisz do mnie, powiem Ci, co musisz zrobić i ile tych ofert możesz złożyć, dlatego że ten limit jest zwiększony, ale też nie jest tak, że każdy oddział terenowy może złożyć taką ofertę. Możesz złożyć projekt w partnerstwie, ale wtedy do wniosku musisz załączyć skan takiej umowy partnerskiej. Czy warto? Moim zdaniem nie zawsze warto realizować wnioski w partnerstwie formalnym, tym bardziej, że nie ma za to dodatkowych punktów, a zawsze możesz mieć partnerstwo zawiązane już na etapie realizacji projektu i wtedy teraz piszesz, że będziesz starał się o pozyskanie partnerów, których być może pozyskasz. I ci partnerzy na przykład wtedy nieodpłatnie użyczą salę, ale nie musisz tego robić na etapie wnioskowania. Jeżeli masz takiego partnera, który podpisze do 31 stycznia umowę partnerską na projekt, którego być może nie dostaniesz, podpisz to. A jeżeli nie, odpuść, nie ma sensu. Kolejna rzecz jest taka, że wnioskujemy do 31 stycznia od 25 do 250 tysięcy złotych i w kosztach administracyjnych musisz zaplanować opłaty bankowe, dlatego że grantodawca wymaga wyodrębnionego rachunku bankowego, z którego będziesz opłacał rachunki projektowe, głównie w formie przelewowej. Forma kasowa, gotówkowa jest dostępna tylko w wyjątkowych sytuacjach i tego trzeba pilnować. Warto pamiętać, że jest wkład własny minimum 10% i ogólnie to nie jest problem, dlatego że może to być wkład własny finansowy, może to być wkład własny osobowy, czyli wolontariacki. I jeżeli masz wolontariacki wkład własny, to wyceniasz taki wkład własny na 51 zł za godzinę pracy. Niezależnie od tego, co ten wolontariusz robi, czy on jest wolontariuszem technicznym, czy on jest wolontariuszem eksperckim. Tu chodzi o to, że kiedyś było tak, że na przykład jeżeli ktoś miał wolontariusza profesora, który za darmo zrealizował jakieś działanie, no to na przykład praca takiego wolontariusza profesora, doktora może być nawet wyceniona za 1000 zł za godzinę pracy. I w tym momencie te podmioty, które na przykład miały 100 godzin pracy takiego wolontariusza doktora, to na przykład wykazywał wkład własny na poziomie 100 tysięcy złotych i w tym momencie miały bardzo, bardzo duży poziom wkładu własnego, a tak naprawdę to było tylko 100 godzin pracy. Były organizacje pozarządowe, które uruchamiały cały sztab wolontariuszy do na przykład obsługi imprezy dla osób starszych i które wykazywały wkład własny na poziomie 10 tysięcy złotych, no bo ta praca była wyceniana po 25 zł za godzinę pracy. Więc tu, jak uzupełniasz budżet projektu, to zawsze jednostką miary pracy wolontariusza jest godzina i koszt jednostkowy wynosi 51 zł. Jeżeli mówimy jeszcze o kasie, to warto pamiętać, że 20% to koszty administracyjne, 20% wartości dotacji, nie całego projektu, tylko dotacji. No i niestety nie ma czegoś takiego jak koszty rozwoju instytucjonalnego. Też fajne jest to, że wreszcie zlikwidowali ten 5% wartości dotacji na obsługę księgową. Tego już nie ma w tym roku, bo to zawsze było problematyczne. Księgowość jest ogólnie problematyczna w organizacjach. Są tanie księgowe, ale też są takie księgowe, które po prostu biorą 10% wartości projektu i z tym się trzeba pogodzić. No jakby to nie jest decyzja grantodawcy, to jest decyzja organizacji, z jaką księgowością współpracuje i za jakie pieniądze. Więc to jest zmiana na lepsze zdecydowanie. Warto pamiętać o tym, że się zmieniły stawki godzinowe, że wzrosła minimalna krajowa od tego roku i warto też pamiętać o tym, że jeżeli mówimy o zmianach w budżecie projektu, to one są możliwe do 10% wartości danej pozycji budżetowej i w kosztach merytorycznych sobie możesz przesuwać, a w kosztach administracyjnych też, ale nie możesz zwiększać poziomu kosztów administracyjnych. I na pewno jest problem z wprowadzaniem nowych pozycji budżetowych, dlatego jeżeli nie do końca wiesz, co ile kosztuje, to lepiej celuj w takie pozycje budżetowe, które są w miarę duże, czyli robisz tak zwane worki na wydatkowanie konkretnych środków, czyli nie kupujesz pędzli, papieru i mazaków osobno, ale kupujesz materiały na warsztaty plastyczne i wtedy, jeżeli na przykład koszt tych materiałów wynosi 5000 zł, no to 10% tej pozycji budżetowej to jest 500 zł. Ona może o tyle wzrosnąć bez informowania grantodawcy. Jeżeli nie wiesz, czy jakieś wydatki Ci będą potrzebne, albo czy mogą być potrzebne, albo w jakiej kwocie, to lepiej jest mieć daną pozycję budżetową, nawet w niewielkiej formie, i poprosić o zmianę wartości tej pozycji budżetowej, bo niestety próbowaliśmy w tym roku wprowadzać nowe pozycje budżetowe i się okazało, że to jest niemożliwe. Teraz tak, warto też zauważyć, że pieniądze wydajemy tylko w Polsce, czyli nie da się wyjechać za granicę i tam wydawać pieniędzy. Albo jeżeli chcecie wyjechać za granicę, to musi być wycieczka kupiona w Polsce. I też pamiętajcie o tym, że zanim kupisz taką wycieczkę, to ofertę wysyłasz do minimum 3 podmiotów. Kolejny temat jest taki, że niestety do wniosku trzeba podłączać odpisy z KRS, właśnie tą umowę partnerską między partnerami oraz jeżeli składasz ofertę wspólną, czyli dwie organizacje pozarządowe, to umowę zawartą między tymi dwoma podmiotami składającymi ofertę. Dalej jest tak, że bardzo mocno są rozbudowane te kryteria oceny merytorycznej i tutaj zgodność z celami programu, zgodność z celami priorytetu, no to wiadomo, to zawsze było oceniane, potencjał zawsze był oceniany. Zawsze było oceniane to, czy prawidłowo jest przeprowadzona analiza potrzeby podjęcia działania, ale też w tym roku to, co jest dziwne i wyjątkowe, można w głupi sposób stracić 5 punktów, jeżeli nie opiszemy, jakie są cele projektu. Trzeba określić cel główny i cele szczegółowe i czy one są realistyczne oraz możliwe do osiągnięcia. Zerknij do notatek do odcinka, tam masz podlinkowany odcinek, w którym mówiłam o tym, jak prawidłowo sformułować cele i po prostu zrób to dobrze, no bo bez sensu jest głupio tracić te cenne punkty. Co potem jest jeszcze oceniane? To też jest dziwne, dlatego że możesz dostać 5 punktów, jeżeli wniesiesz wkład własny powyżej 10% wnioskowanej kwoty dotacji. Też warto to zrobić, dlatego że te 5 punktów może być Twoim albo nie być. Są oceniane kwalifikacje wolontariuszy i innych osób wykonujących społeczne działania na rzecz projektu. Tego też się nigdy nie opisywało, a teraz trzeba to opisać. Jacy są ci nasi wolontariusze i do czego ich chcemy zaangażować. No i kolejne 5 punktów, bardzo dokładnie trzeba opisać projekty realizowane ze środków rządowych i samorządowych w latach 2021-2024, za to też można dostać 5 punktów. Więc tu zwróć na to uwagę, tym bardziej, że tak jak mówiłam na początku, moim zdaniem są bardzo niesprawiedliwe kryteria dodatkowe, dlatego że jeżeli kierujesz projekt głównie do odbiorców z gmin wiejskich i tu jest błąd, bo w regulaminie jest miejsko-miejskich, a ma być miejsko-wiejskich, to dostajesz 10 punktów. I teraz na czym polega niesprawiedliwość? Gdyby to było 10 punktów, no to okej, ale te punkty przyznaje każdy z oceniających osobno. Jeżeli mamy dwóch oceniających, to ci oceniający ci dają dodatkowo 20 punktów, kiedy w zeszłym roku, wiecie, ludzie przegrywali o jeden punkt, o dwa punkty wystarczyło, że zabrakło i po prostu już nie było dotacji. A tutaj nagle się okazuje, że te podmioty, które kierują działania dla osób starszych z obszarów wiejskich i lub miejsko-wiejskich, no to mają 20 punktów ekstra. No więc co mogą zrobić te organizacje mieszczańskie, które znajdują się w miastach czy w miastach na prawach powiatu? One muszą objąć minimum 200 osób starszych wsparciem w projekcie i wtedy dostają 5 punktów, też od dwóch oceniających, czyli suma summarum, jeżeli obejmiesz 200 uczestników projektu, to dostajesz 10 punktów. I jeżeli dostaniesz te ekstra 10 punktów, to twoim jedynym ratunkiem jest to, że napiszesz świetnie projekt, a te organizacje kierujące działania do osób zamieszkujących obszary wiejskie i miejsko-wiejskie będą po prostu gorzej napisane. Nie ma innej opcji. Też nie ma tak, że może to być jakaś część grupy albo że będzie rekrutacja kierowana do tej grupy. Nie. Jest wprost wskazane, że to musi być większość grupy docelowej. Więc biorąc pod uwagę to, musisz się zastanowić, czy pisać, no bo te organizacje kierujące działania do seniorów zamieszkujących miasta mają od razu mniejsze szanse, no ale z drugiej strony pytanie jest takie, czy jesteś w stanie zrobić projekt kierowany do osób starszych z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Z drugiej strony, wiecie, jeżeli macie grupy senioralne, tak jak my na przykład mamy, które oczekują tego wsparcia, no to nie napisać, kiedy oni czekają na kontynuację działań, jest trochę nie w porządku w stosunku do tych osób. Pytanie też jest takie, czy jesteście w stanie objąć minimum 200 osób wsparciem. To też jest trudne w pół roku, więc tutaj większe szanse będą miały organizacje, które na przykład są związkami emerytów, gdzie tam po prostu mają masę członków i to jest proste uzyskać czy skierować wsparcie do tych ludzi. Naprawdę to jest taka ważka decyzja. Jeżeli macie od początku stworzyć projekt dla 30 osób, mieszkańców dużego miasta, no to pytanie jest takie, czy na przykład nie szkoda waszego czasu, bo szanse na otrzymanie dotacji są nikłe. Jeżeli z kolei macie te 200 osób, pomimo tego, że to będą mieszkańcy i mieszkanki miast, to trzeba bardzo dobrze napisać projekt i moim zdaniem wtedy warto próbować. Jeżeli macie ciekawy pomysł i wiecie, że będą uczestniczyć te osoby starsze z obszarów wiejskich i miejsko-wiejskich, to w tym momencie na pewno warto pisać, bo te wnioski praktycznie moim zdaniem wszystkie otrzymają dotacje. No chyba, że ktoś da ciała i napisze naprawdę fatalny projekt. Co zrobić? Ja nie wiem tego, to jest twoja decyzja. Wydaje mi się, że my na pewno będziemy pisać na kontynuację działań, na wsparcie naszych osób starszych, dlatego że one po prostu na to czekają. Też nie ma co sugerować się tymi podziałami na priorytety, dlatego że w regulaminie jest tak, że jeżeli na przykład w jakimś priorytecie będzie bardzo dużo wniosków, to minister może przerzucić środki z jednego priorytetu do drugiego i ten podział finansowy pomiędzy czterema priorytetami będzie nierówny. To nie jest problem, no tak jest, dlatego trzeba wybrać dobrze priorytet, dobrze pasujący do tego, co chcesz zrobić w ramach projektu, a to, czy bierzesz 200 osób, czy nie, to już jest moim zdaniem twoja decyzja i czy masz czas i chęci, żeby napisać ten projekt do 31 stycznia. Co jeszcze jest ciekawe w tym regulaminie konkursu? Jeżeli robiłeś projekt w tym roku, to pamiętaj, żeby szybko i sprawnie się rozliczyć, ponieważ jeżeli się nie rozliczysz, to nie podpiszą z tobą umowy. Ty jesteś administratorem danych osobowych i ty masz obowiązek powszechnego informowania o rozpoczęciu rekrutacji do projektu, czyli nie można robić rekrutacji zamkniętych, bo to jest wprost wpisane w regulamin konkursu. I jeszcze z takich ciekawostek jest to, że tutaj w regulaminie konkursu jest bardzo dokładnie opisane, jak mają być promowane projekty, jak ma być opisana faktura, jak możemy wydatkować te środki, jaka ma być umowa wolontariacka, ona zresztą jest załącznikiem do regulaminu konkursu, jak możemy rozliczać podróże służbowe, co możemy kupić i też jakie dokumenty będziemy załączać do sprawozdania. Więc warto sobie to wszystko zobaczyć. Większych jakichś takich historii strasznych nie ma w tym regulaminie konkursu. Też możesz jeszcze zerknąć sobie na wzór wniosku, dlatego że we wzorze wniosków są wypisane obligatoryjne wskaźniki, które musisz ująć w ramach projektu. Jeżeli będziesz pisać, podejmiesz taką decyzję, to ja nieodpłatnie sprawdzam 5 pierwszych wniosków, które zostaną do mnie nadesłane. Wnioski można nadsyłać do 26 stycznia i ja wtedy nieodpłatnie odeślę plik z uwagami moimi, co ja bym zmieniła, co bym poprawiła w tym wniosku do 28 stycznia. To jest oferta dla 5 pierwszych wnioskodawców, którzy będą chcieli skorzystać z mojej nieodpłatnej pomocy. Parę razy udało mi się otrzymać dotację, także myślę, że tutaj mam jakieś podstawy do tego, aby ocenić, czy ten projekt jest dobrze napisany, czy nie. Co możesz zrobić jeszcze? Przede wszystkim zerknij do notatek, tam znajdziesz wszystkie przydatne linki. Na pewno bardzo dokładnie przeczytaj regulamin. Jeżeli będziesz miał pytania, pisz. A jeżeli ktoś z Twoich znajomych pisze, wyślij mu ten odcinek, być może pomoże on mu w życiu i będzie to jego życie trochę piękniejsze. A jeżeli chcesz otrzymać dodatkowe materiały poświęcone aktywności osób starszych w województwie śląskim, zapisz się na newsletter. W tym tygodniu będę wysyłać taki newsletter i mam nadzieję, że tam w tym opracowaniu znajdziesz dane, które pomogą Ci fajnie napisać uzasadnienie potrzeby podjęcia działania do projektu. Powodzenia we wnioskowaniu, cześć i do usłyszenia. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że pomoże Ci on w Twoich działaniach społecznych. Zasubskrybuj NGO Stację w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej, tak aby nie przepadły Ci kolejne interesujące treści. Pamiętaj, że dodatkowe materiały i transkrypcje odcinków znajdziesz na ngostacja.pl. Do usłyszenia, a teraz idź i zrób coś dobrego.